Dzień dobry, to jest Odwyk. W tym odcinku pogadajmy o tym, czy Polska jest chrześcijańskim krajem, a może jest jakiś inny kraj, co jest chrześcijański, jak wychodzą kraje w ogóle pod względem chrześcijańskości i jak tam z Polską w ogóle i czemu Polska i Polska, papież Polska, Polska dla Polaków, naród. Dobra, to dzisiaj w tym odcinku będzie w tle widok na Anglię. Będę sobie jechał rowerem, jak ktoś ogląda. Jak ktoś tylko słucha, no to ma w ogóle spokój święty, bo nie musi go nic rozpraszać. Tak, no to będzie ładniej to wyglądało, niż jak tylko ja pokazuję swoją gębę. Moja gęba nie jest tak ciekawa jak domki angielskie, które widzicie po prawej, po lewej. O, a ja mieszkam tu z tej strony. O, tu tutaj będziemy mijać. Tutaj za tymi śmietnikami. Tu jest teraz, o, przed tym samochodem, za tą babą tutaj. O, o, tu już przejechaliśmy, dobra. Tak, no więc Polska czy jest chrześcijańskim krajem? To jest dlatego ciekawe pytanie, bo ludzie tak mówią i tak myślą, co gorsza. O, autobus, uwaga, czekajcie. O, przejechał, dobra, nie przejechał mnie. Patrzcie, jak wszyscy jeżdżą źle lewą stroną, no. Masakra. Polska chrześcijańskim krajem jest, tak myślą ludzie, narodowcy polscy. O, i teraz czy się zmieszczę? Czy mnie przejedzie ciężarówka? Przejedzie mnie? A, prawie mnie przejechano. Wyglądało, jakby mnie przejechała. Że jest chrześcijańskim krajem, tak powiadają, a niektórzy, że katolickim, to by się już bardziej zgadzało. Nikt nie ma racji. Wszyscy się mylicie, jak powiadał Korwin. Nikt z państwa nie ma racji, ponieważ Polska nie może być z definicji jako państwo krajem katolickim ani chrześcijańskim, ponieważ jest takie coś jak rozdział religii od państwa. I w konstytucji to jest zapisane. I zresztą ta sama sytuacja jest w większości krajów europejskich, że nie ma religii państwowej, czyli od strony, już wiemy, prawa patrząc, nie ma czegoś takiego, że Polska jest chrześcijańskim krajem, bo nie może być, nie wolno, to system prawny jest tak zrobiony, no i już, lipa. No więc od strony prawnej, w ogóle może zacząć trzeba by od tego, co to znaczy chrześcijańskim. No więc chodźmy do Biblii, bo to program o Biblii i Bogu, i zobaczmy, co to znaczy chrześcijański. I w jakim kontekście występuje? Może tam już jest napisane chrześcijański kraj, to taki, taki, siaki. Otóż jak sobie poszukacie na przykład Biblii Tysiąclecia, popularnej w Polsce tłumaczeniu, wiele jest teraz tłumaczeń, ale można sobie sięgnąć, bo czemu nie, to znajdziecie, że słowo chrześcijański pojawia się w całej Biblii 4 razy. Wcale się to nie pomyliłem tutaj, 4 razy, nie 4000, nie 400, 4 razy w całej grubej Biblii jest słowo chrześcijański używane. Pierwszy raz pojawia się w Dziejach Apostolskich, kiedy jest napisane, że w Antiochii był pierwszy raz, kiedy ludzie z zewnątrz nazwali uczniów Jezusa chrześcijanami. No i potem pojawia się to jeszcze odniesienie w listach bardzo rzadko, bardzo sporadycznie, tylko 3 razy w tłumaczeniu innym, na przykład Biblii Warszawskiej, pojawia się 6 razy, bo tam czasem ktoś rzuca chrześcijański, czasem nie. No, ale chodzi o to, że w skrócie to słowo jest prawie nieużywane w Biblii. No to o co chodzi? Bo chrześcijaństwo się raczej z Biblią powinno kojarzyć, a tym bardziej z Nowym Testamentem, że Jezus, że Chrystus, że chrześcijaństwo. No właśnie, nie za bardzo. To jest problem z tym, że jak się wraca do oryginału, to się... Dzień dobry pani, tu zdrowie, przyszła. To się okazuje, że dużo rzeczy jest inaczej dziś, niż było w oryginale. I to tak sporo inaczej, że akcenty są pozmieniane. No więc jak już tu jesteśmy, to już wiemy, że nie ma czegoś takiego jak chrześcijański kraj w Biblii, bo no nie ma takiego sformułowania chrześcijański w odniesieniu do czegokolwiek innego niż pojedynczy człowiek, czy może ludzie, no. Więc to jest tylko odniesienie do osoby. To co to może znaczyć chrześcijański kraj? No automatycznie można by to spróbować pomyśleć, że to jest miejsce, taki kraj, bo państwo już wiemy, że nie, ale może to być no, kraj, gdzie większość ludzi jest chrześcijanami. O, dobra definicja, tylko że bez sensu. Może i dobra to jest definicja, ale nie ma czegoś takiego, nie ma na świecie żadnego kraju, w którym większość ludzi jest chrześcijanami, bo chrześcijaninem bycie to jest sprawa bardzo indywidualna, nierejestrowana nigdzie i nie do zbadania w ogóle. Trzeba to więc sobie najwyżej jakoś może oszacować, czy są w kraju chrześcijanie, i robi się to zwykle w głowach ludzi za pomocą kościołów, czyli w skrócie, należysz do kościoła chrześcijańskiego, jesteś chrześcijaninem, koniec. Uprościliśmy sobie świat i możemy coś policzyć. No, jakby tak liczyć, to najbardziej chrześcijańskimi krajami na świecie albo chrześcijańskim krajem są, popatrzmy sobie, Stany Zjednoczone. Chociaż nie mam tutaj liczb teraz, bo jadę na rowerze, nie? Ale na przykład pamiętam, że Stany Zjednoczone są wybitnie chrześcijańskim krajem i chyba tutaj nikt nie ma wątpliwości. Ale jeszcze mamy taki problem, nad którym się trzeba zastanowić w trakcie wymijania tych tutaj ludzi, co idą. Zruszcie się w lewo, ja jak się nie usuną. To jest droga pół rowerowa, pół ludzka, a pół końska, bo tu czasem konie chodzą. Tam będzie zaraz jeden konik bardzo ładny z prawej, ale to później. Pamiętam, bo ja tu jechałem już. Więc tak, sprawa taka jest, że nie ustaliliśmy w ogóle, co znaczy chrześcijański, jeżeli chodzi o kościoły. Jeżeli już powiemy, że Polska jest chrześcijańskim krajem, to co mamy na myśli? Katolickim? Protestanckim? Ogólnym? Ogólnoludzkim? O, jak pięknie tutaj na tej drodze pilnują psa, żebym go nie zabił. Dzień dobry. To się często zdarza właśnie w Anglii, że jedziesz sobie, a tu ludzie pilnują, żeby cię pies nie pogryzł, nie? I że nie drą się na ciebie, że jedziesz i śmiesz żyć, tylko trzymają tego psa. I to nie tylko, żebym ja nie zabił psa, tylko żebym ja im ich nie pozwał o ciężkie odszkodowanie, jak mi pies przegryzie oponę na przykład. Albo że jak zabiję psa i potłukę się, to będzie dalej ich wina, że psa zabiłem, to trudno, ale to proces jest przeciwko temu, kto zawinił. No więc to się tak tylko wydaje, że tacy ludzie mieli, a tak naprawdę wszyscy się boją. Boją się, że stracą pieniądz, bo ktoś ich pozwie, czy sądy czyhają. Widzicie, taki to jest kraj niechrześcijański. No, oni się też boją. Wszyscy się boją. Widać ten strach, nie? No, widzicie, nie to, co w Polsce. Dobra, wracając więc do tematu. To jazda trochę rozprasza, przepraszam. Wracając do tematu, skupmy się, no ja wiem, to będzie teraz kontrowersyjne, ale pomyślmy sobie o takich kościołach, które są ewangeliczne raczej. No bo są kościoły, które są takie bardziej formalne, no ci to w ogóle nie zejdą. No, zeszli. Dziękuję. Są w kościoły bardziej formalne, gdzie wszystko jest bardziej rytualne, takie liturgie tam są i właściwie sprowadza się to wtedy do tego, żeby należeć do kościoła i odbębniać rytuały. Czyli to jest kościół katolicki, kościół prawosławny, kościoły, no takie też właśnie bardziej starsze i formalne. Może część kościołów starszych protestanckich, na przykład luterański w Niemczech, też jest mocno taki sformalizowany i polega na należeniu. Więc ja bym je na razie odrzucił, czyli takie kościoły, że ktoś należy, to nic nie znaczy. No bo naprawdę nic nie znaczy. Większość z tych ludzi nie wierzy w ogóle, że Bóg istnieje. Jak wierzy, to jakoś tak warunkowo, na swoich warunkach własnych i zasadach. Nie dałoby się pobić za to, nie dałoby się zapłacić kary za brak maseczki w imię Boga, ani w ogóle nic. Czyli to jest taka ozdoba trochę i tradycja. Tego nie liczymy, więc... No to co liczymy? Liczymy kościoły, jeżeli już musimy te kościoły, gdzie chrześcijanie są trochę bardziej zaangażowani, świadomi, podejmowali własne decyzje. No to mamy tutaj takie kościoły bardziej protestanckie i ewangeliczne. No może gdzieś też są tacy ludzie w różnych grupach kościele katolickim, no ale ich trudno wyliczyć. Jeżeli sobie tak podejdziemy do sprawy, to jakie kościoły na świecie są najbardziej chrześcijańskie? Jest ciekawy wyznacznik, ciekawe, czy się ze mną zgodzicie, żeby go użyć. Ja bym policzył, ilu jest misjonarzy z danego kraju. Dlaczego tak? No dlatego, że bycie misjonarzem oznacza porządne zaangażowanie jednak w chrześcijaństwo. No i jak tak globalnie popatrzeć, skąd pochodzi większość misjonarzy, to możemy sobie jakoś więcej oszacować, które kraje są bardziej chrześcijańskie, a które nie za bardzo, bo ludzi to nie interesuje. I to jest już ciekawe, bo już można sobie zbadać jakieś liczby i porównać. Czy Polska jest od tej strony patrząc krajem chrześcijańskim? Jak sobie można szybko sprawdzić statystyki, to wychodzi, że misjonarzy najwięcej na świecie jest ze Stanów Zjednoczonych. No może dlatego, że duży kraj. No ale popatrzcie na skalę. To jest około 135 tysięcy. Mówimy tylko o tych zarejestrowanych takich. No, czyli no bardziej formalnych, nie? No ale nie ma jak liczyć tych, co ich nie ma jak liczyć, więc skupmy się na tym. I to jest 135 tysięcy misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich lat. I następny kraj w kolejności ma 40 tysięcy i to jest Brazylia. No i jeszcze Południowa Korea, też 35 tysięcy misjonarzy. Później są Filipiny, 25 tysięcy misjonarzy. To jest głównie katolicy, ale widzicie, jednak zaangażowani. Więc to jest tak, że 135 tysięcy, potem długo, długo nic i następny kraj w kolejności ma 3-4 razy mniej misjonarzy. Brazylia, no też duży kraj. A potem takie cywilizowane kraje bardziej europejskie, to już są rząd wielkości granicy 5 tysięcy misjonarzy. Na przykład Wielka Brytania, przez którą właśnie jadę rowerem teraz elegancko, jest taka pusta, bo wszyscy pojechali na misję, prawda? Misjonarze tacy zaangażowani w chrześcijaństwo, nie? No właśnie chyba nie, bo jest 5 tysięcy do 10 tysięcy misjonarzy. Porównajmy 135 tysięcy Stany Zjednoczone, 5 tysięcy Wielka Brytania. Więc nie chodzi tutaj o rozmiar kraju, chodzi o po prostu kompletnie inne podejście do chrześcijaństwa, inne zaangażowanie i no jakby po tym liczyć chrześcijańskość kraju po ilości misjonarzy, no to mamy tutaj, że Europa jest w ciemnej dupie, głębokiej. Polska, bo to jest ciekawe. Ile jest misjonarzy z Polski? No właśnie nikt nie wie dokładnie. Ogólnie statystyki pokazują, że około 1000. Tak, 5 razy mniej niż Wielka Brytania i 135 razy mniej niż Stany Zjednoczone. Czyli jest mniej niż 1% tego, co tych misjonarzy, co w Stanach Zjednoczonych. Co pokazuje, jakby to powiedzieć, że Polacy mają w dupie takie sprawy, jak głoszenie Ewangelii, jak kazał Jezus. Nawet formalnie, bo to i tak są wszystko katolickie praktycznie misjonarze w różnych takich miejscach. Chyba tu będzie koń zaraz. No to już widać pozostałości po koniu na tej drodze. Ominąłem, śmierdziało, tak? Jakby ktoś pytał. Zaraz będzie koń tutaj. Patrzcie, sprawdźcie, co będzie tutaj przed tym mostkiem ładnym. Tymczasem w Polsce jest 1000 misjonarzy. Najbardziej optymistyczne szacunki mówią o 6000 w różnych takich bardziej, no powiedzmy, no bo to nie da się tak zdefiniować, kto to jest misjonarz też dokładnie, to nie jest jakiś zawód. O, widać konia? Widzicie konia? Z tej strony jest koń. Koń powinien być misjonarzem. To jest zawód dla konia. O, bardzo ładny, taki dziwny, taki krótki, taki pony. No on tam siedzi i żre trawę. Bardzo mu dobrze. No tymczasem ludziom na świecie czasem nie jest dobrze i trzeba im wysłać misjonarzy, żeby powiedzieć, że Bóg ich kocha, jak właśnie umierają z głodu. No misjonarze nie tylko mówią, że Bóg cię kocha, ale tak naprawdę w większości przypadków robią dobrą robotę od strony humanitarnej, czyli dają żreć głodnym, a nie tylko mówią, że Bóg ich kocha i pozdrów Boga, jak będziesz umierał z głodu ode mnie teraz. Powiedz, że ja go też kocham. Tylko żeby mi coś dał, bo jestem za gruby i chciałbym schudnąć. No to pa, umierajmy z głodu. Więc to, tak naprawdę nie czepiajmy się misjonarzy. To są właśnie ci nieliczni ludzie, którzy są zaangażowani. Zobaczcie sobie, że na tyle milionów ludzi, co żyje w Polsce, z nich tylko 1000, no do powiedzmy 6000, już najbardziej optymistycznie licząc, jest misjonarzami. Więc jak na kraj, w którym ludzie, wielu ludzi lubi mówić, że to jest katolicki kraj, to jest chrześcijański kraj, to jest jednak, proszę Państwa, lipa. Lipa jest straszliwa, bo choćby nie wiem już, jak podchodzić do tego chrześcijaństwa, w jakiej odmianie, czy formalnie, czy luźno, czy że bardziej wesoło, czy smutno, to wszyscy muszą się zgodzić, że to jest absolutnie podstawowy nakaz Jezusa. Zaraz po tym, jak umarł i zmartwychwstał, to powiedział uczniom, że idźcie na cały świat, głoście Ewangelii. To jest taki pożegnalny nakaz, jeden wielki. Każdy kościół to przyzna. Tyle, że kościół w Stanach Zjednoczonych wysyła 135 tysięcy misjonarzy w świat, a Polska 1000, może 5 tysięcy misjonarzy w świat. Wielka Brytania, która tutaj do konkurencji staje o chrześcijański kraj mocno, bo czemu nie? Jest ktoś się zgłasza jeszcze do konkursu, może ruskie, może nie wiem, Czechosłowacja, jakaś Czechy. Czechy mają pewnie dwóch misjonarzy i obaj pochodzenia amerykańskiego prawdopodobnie. Nawet nie sprawdzam. Tak, ale Wielka Brytania ma jakieś żenująco niskie ilości misjonarzy chrześcijańskich, co też jest o tyle dziwne, że to był kraj, który miał szansę przynajmniej 100, może 150 lat temu być na pierwszym miejscu i być może był nawet na pierwszym miejscu, jak chodzi o chrześcijańskie kraje na świecie. Ale to było 150 lat temu, wtedy była królowa Wiktoria i to był rok 1833, w którym na przykład Wielka Brytania pod wpływem różnych purytańskich przekonań zniosła niewolnictwo jako pierwsza na świecie, zdelegalizowała Wielka Brytania. 30 lat przed tym, jak w Stanach Zjednoczonych wybuchła wojna na tle właśnie nadużywania niewolników sobie. No i z różnych innych powodów, ale niewolnictwo było jednak ważną częścią wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. I już 30 lat wcześniej Wielka Brytania pierwsza z powodów właśnie takich nacisków, że jednak Murzyn to też człowiek, zakazała handlu niewolnikami, kupowania, sprzedawania i przywożenia ich do swoich portów i tępiła wszędzie niewolnictwo. Z powodu tego, że po prostu parlament to przegłosował, nie król, tylko właśnie parlament to prawo wtedy zrobił, czyli inaczej mówiąc ludzie. Była taka duża presja, że w końcu niewolnictwo zniesiono zupełnie bez wojny i legalnie, tylko za pomocą rozmów i przekonywania całego społeczeństwa, że to jednak nie jest fajnie płynąć do Afryki, zabierać stamtąd ludzi, przewodzić ich na statku i kazać im przez całe życie pracować jako niewolnik, bez pytania ich oczywiście o zgodę, czy mają ochotę, że coś tu może być nie tak. A to wszystko dlatego, bo mają inny kolor pigmentu. To mogłoby być jednak za mało, żeby stwierdzić, że to nie ludzie. Więc Wielka Brytania no, była mocno chrześcijańskim krajem, jeżeli już da się coś takiego nazwać. Próbujemy w ogóle znaleźć cały czas, co to może znaczyć, bo nikt nie wie. Ale tutaj dochodzimy właśnie do ciekawszej definicji, bo ilość była misjonarzy, takie sobie, prawodawstwo, czyli określenie, że kraj, nie wiem, jest jakiś katolicki, protestancki, to też nie, bo też nie działa. Ilość kościołów, tak sobie, bo ludzie są tam formalni, to może, i to może być fajna definicja, jeżeli już w ogóle używać tego określenia, może o tym, że kraj jest chrześcijański, decyduje powszechność pewnych zasad życia, czyli tak jakby to można inaczej powiedzieć, wartości, czy są wartości chrześcijańskie obecne w życiu ludzi. No tak jak już zacząłem, 105 lat temu w Wielkiej Brytanii choćby takie właśnie incydenty jak znoszenie niewolnictwa i różne takie pokazywały, że jednak coś tam z tych wartości, które miał Jezus odnośnie życia i ludzi przenikają do społeczeństwa szerokiego. Więc, no bo to nie była jakaś przyczyna ekonomiczna przecież, że Brytyjczycy postanowili zrobić, żeby było nielegalne chrześcijaństwo, nie? To były ideologiczne historie tutaj, a one się wzięły z faktu, że wielu ludzi było chrześcijanami, to takimi bardzo radykalnymi oni byli. Dobra, no to kij już z tą Wielką Brytanią, a jak tam Polska? No jak tam Polska? Polska jest najważniejsza, więc się zastanówmy, jak Polska wychodzi. Co było 150 lat temu w Polsce? A, czekajcie, w ogóle nie było Polski. No to nie za bardzo wiemy. Ale zaraz, ludzie byli. Co z tego, że nie było kraju? Już tak ustaliliśmy, że państwo nie może być chrześcijańskie. Nawet jak jest, to w sumie to chyba nic nie znaczy. No nie wiem, co to może za różnicę robić. Ale przecież ludzie mówiący po polsku i obchodzący Wigilię i jedzący pierogi, no to jednak żyli. No i drugą problem mamy tak, bo 150 lat temu Polacy to byli zajęci walką o Polskę dużo bardziej niż chrześcijaństwem. I jeżeli nawet jakieś było, no to ono pod wpływem z takiego na przykład Sienkiewicza zmieniło się tylko w narzędzie walki o niepodległość. I to ta rola chrześcijaństwa niestety z powodu historii została cały czas i chyba do dzisiaj, nie, dzisiaj już w ogóle nie wiadomo jaka ma być rola, no bo zaraz po tym jak były zabory i skończyły się, no to się pojawiła znowu wojna z Niemcami, więc znowu chrześcijaństwo było pod tytułem Bóg z nami przeciwko Niemcom. Co ciekawe, że Niemcy mówili dokładnie tak samo, tylko że po niemiecku. No ale dobra, wyszli Niemcy, to przyszli Ruskie. No to wtedy znowu Kościół katolicki zajął się walką z Związkiem Radzieckim i komunizmem. No i nawet jeżeli się zajmował też rzeczami jakimiś związanymi z Bogiem, no to ludzie, jako, mówimy o tu mieszkańcach Polski, szukali w papieżu dużo bardziej broni do walki z komuchami niż Jezusa, który ma ich zbawić i powiedzieć im, jak żyć i żeby byli dobrzy dla innych, nawet jak to jest czerwony albo czarny, albo kolorowy. No więc to słabo trochę poszło z powodu historii, bo Polacy za dużo są zajęci niepodległościami, państwami, krajami, a za mało życiem, sobą, indywidualnie. Dlatego w czasie, kiedy Brytyjczycy zastanawiali się nad tym, czy Murzyn to człowiek i czy Jezus miałby niewolnika, Polacy się zastanawiali, czy Bóg chciałby, żeby wszyscy Niemcy zginęli i Polska była wolna, na przykład, albo kiedy zrobić powstanie i czy Jezus by brał udział w tym powstaniu. Znaczy, brałby to na pewno, bo to był Polak i tak dalej, nie? Od tej strony wszyscy. Więc w Wielkiej Brytanii, która nie miała żadnych tam takich, że ludzie nie mieli jakichś specjalnie problemów, że ktoś ich tam najedzie, bo raczej to oni tymi byli, co najeżdżają, to się mogli zastanawiać nad takimi kwestiami bardziej ludzkimi i spokojnie sobie drążyć chrześcijaństwo, a Polacy, no niestety tak się zdarzyło, że poszli za głosem Sienkiewicza, który mówił: Matka Boska nas uratowała przed potopem szwedzkim. Co nie jest specjalnie było zgodne z rzeczywistością, ale ludzie lubią tak pomyśleć. No właśnie, no i sobie wszystko, co jest związane z Bogiem, dostosowywali do prawdziwej pasji życiowej polskiej, którą jest naród i niepodległość. No i teraz skończył się wreszcie ten komunizm i można by się zastanowić, czy wreszcie ludzie nie zauważyli, że w chrześcijaństwie w Polsce jest też Bóg. No więc w latach 90. było coś takiego, co, na czym ja tam skorzystałem, też taka jakby odwilż może, albo takie nowe zainteresowanie Bogiem w kontekście Boga, a nie w kontekście Kościoła, niepodległości, walki z komunizmem, który już nie było z kim walczyć. Więc dużo było na przykład wtedy misjonarzy, zgadnijcie z jakiego kraju. Macie do wyboru Stany Zjednoczone, Brazylia, Południowa Korea, Filipiny, bo inne kraje nie mają misjonarzy prawie. No byli misjonarze różni, przyjeżdżali do Polski, ale i bez tych misjonarzy po prostu ludzie byli zainteresowani czymś innym niż tylko walka z reżimem. Więc to można by powiedzieć, że Polska miała jakby szansę zrobić się krajem chrześcijańskim, patrząc od strony jakby, no nie wiem, zainteresowań albo czegoś takiego. Że tak się stało? Nie, lipło się troszeczkę. W tamtym okresie, w latach 90. bardzo dużo powstało nowych kościołów takich ewangelicznych, przeróżnych, albo takich tradycyjnych jak baptyści, czy metodyści, czy zielonoświątkowy kościół, ale zostały takie różne no-name'y, takie, co nie miały wcześniej kościołów od 300 lat, tylko nowe zupełnie były, bo ktoś zaczął czytać Biblię, coś się zaczęło dziać, ludzie byli zainteresowani. Pamiętam te lata dobrze, bo właśnie wtedy było sporo, no się działo takiego, to były też wielu ludzi w Polsce pierwszy raz się zetknęło z takim zwierzęciem jak protestant i też wielu ludzi pierwszy raz wtedy w ogóle czytało Biblię, bo wpadło na pomysł, że można ją czytać. Bo dużo było i tu właśnie tego, czego nie ma dzisiaj, czyli misjonarzy, takich wewnętrznych. W tamtych czasach, w tych kościołach ewangelicznych, dużo było różnych takich akcji, typu rozdawanie Biblii, zostawianie ulotek, jakieś popularyzowanie, no nawet wiedzy o innych kościołach. No, bo mówię, rozkwitło dużo rzeczy, ale to dlatego, że ludzie byli też po prostu ciekawi. Bo wcześniej przez 40 czy 50 lat można było tylko to, co partia uznała za dozwolone, a nagle partii nie ma, można wszystko, no to byli ciekawi. Ale nic z tego nie wyszło specjalnie, po prostu zdechło to w którymś momencie, nawet sam nie wiem kiedy, chyba dlatego zdechło całe takie zainteresowanie Bogiem w Polsce. No było to i tak małe, nie? To były też, gdzieś w tamtym okresie, trochę może wcześniej, też była popularna Oaza, Odnowa w Duchu Świętym, więc katolickie ruchy też były takie świeże, nowe i silne. No i to też tak zdechło jakoś sobie. Może dlatego, że ludzie zainteresowali się nowym Bogiem. Już nie było niepodległości. Bóg ich jakoś nie zainteresował, a na pewno nie tak bardzo jak pieniądze, możliwość zarabiania, firmy jakieś nowe, prace nowe, wyjazdy na handel do Niemiec. To było tak fascynujące, że ludzie ciepnęli tym Bogiem o kant dupy i zaczęli zakładać rodziny, brać kredyty, mieszkania sobie urządzać i tak dalej. I to już zostało aż do dzisiaj. No więc Polska jest dzisiaj krajem, który niespecjalnie od jakiejkolwiek strony można nazwać chrześcijańskim, bo szukam jakichś innych jeszcze stron. Może jakaś definicja inna, nie? Nie, tak uratujmy Polskę, może coś znajdziemy w niej chrześcijańskiego jeszcze. No, ostateczna zawsze zostaje tradycja. No ale serio, od strony tradycji nazwać można kraj chrześcijańskim tylko dlatego, że 300 lat kiedyś wcześniej była reformacja? Jedyny okres w historii Polski, kiedy rzeczywiście było chrześcijaństwo takie ewangeliczne bardziej, takie bliskie Biblii, indywidualne, zainteresowane Bogiem, a nie kościelne, skoncentrowane na tym, żeby wykonywać polecenia jakiegoś tam lidera czy organizacji. Tylko wiecie, takie żywe, oddolne, takie trochę przypominające ten pierwszy Kościół, takie, że ktoś by mógł pomyśleć, że to tak, ten Jezus gdzieś jest wśród nich. To było za czasów reformacji. W Polsce reformacja była późno, jak to zwykle w Polsce, gdzieś tam no tak z wiek później, nie? Więc te pierwsze Biblie, Biblia Gdańska, tłumaczone na język polski, Biblia Brzeska, to są lata gdzieś 1632, może 1000, coś koło tego, 1600 ileś tam. I to wtedy, jak no w szkole nam tego nie mówili, ale ci wszyscy, ten Rej, ten Kochanowski, inni tacy z tej ekipy, to byli protestanci. Większość, nie większość, ale bardzo dużo polskich szlachty, tej bogatej, tych magnatów, to byli protestanci. Niekoniecznie oni byli bardzo wierzący, oni po prostu byli często Niemcami albo byli tacy bardzo blisko Niemców, no bo miasta polskie były tylko dwa. Był Kraków i Gdańsk, nie było więcej miast, bo wszędzie jedna wielka wieś, no były takie, ale to były, jak były miasta, to były niemieckie, to znaczy mieszczanami byli Niemcy, Polacy to byli chłopi albo szlachta, a w miastach byli Niemcy albo Żydzi, no i tyle na ten temat. Więc protestantyzm albo w ogóle zainteresowanie Biblią, reformacja, nie, o to odnowienie zainteresowania Bogiem i Biblią, powrót do korzeni chrześcijaństwa w Polsce przyszło przez Niemców, przyszło więc przez miasta i się najpierw spotkało z zainteresowaniem tych bogatszych i szlachciców, tych takich właśnie, no tak. No więc w którymś tam okresie, w najbardziej intensywnym okresie reformacji w Polsce, to około połowa z tego, co wiem, tych magnatów bogatszych to byli protestanci. To, że to nie był super katolicki kraj wcale wtedy. I około 25% szlachty na sejmikach to byli też protestanci, więc mnóstwo. Czyli protestanci przeróżni, bo to tak się, to było wszystko nowe, świeże, to się tak zmieniało, miotało, myślę, wszyscy kłócili ze sobą. W Polsce była, nie było tej tradycji mordowania się o sprawy religijne, bo Polacy już wtedy, Polacy, nie byli Polacy, tylko no niech będzie, że Polacy, no szlachcic, szlachta, no. Szlachta polska lubiła mordę drzeć, ale tak naprawdę oni się tak mocno nie tłukli ze sobą, że oni wyciągali te szable, ale szable polskie, szlacheckie, to jest broń obronna, a nie ofensywna. Tym się nie kuje, tym się zasłania. Dlatego ona jest w ogóle taka, ma taki łuk, bo ona była do zasłaniania się. Czy się da się zabijać tymi? W ogóle nie, tylko mówię, że to jest jakby inna filozofia tej walki. No i też cała historia też pokazuje, że ta Polska, ta Rzeczpospolita z czasów reformacji, to ona była raczej miała doktrynę obronną, a nie ofensywną. Nie podbijali, nie kolonizowali znowu aż tak dużo, tylko se chcieli żyć w świętym spokoju. Jak kogoś przywiało, to szli na wojnę bardzo chętnie. No ale sami tacy nie byli znowu do zabijania. Dlatego ludzie mówią, się tak cieszą, że o, Polska to taka tradycja ma tolerancji. W Polsce takiej tam to nie było znowu aż takiej tolerancji, tylko po prostu nie było takiej agresji, bo ludzie tak samo nie cierpieli Żydów jak i dzisiaj, wielu, tylko po prostu mniej byli skłonni do od razu, żeby ich zabijać. tylko bardziej były różne takie represje, ale rzeczywiście delikatniejsze. No, no dobra, ale to wszystko, co to ma do rzeczy, czy Polska jest chrześcijańskim krajem? No, no bo chciałem tutaj jakoś się odnieść do tego, czy może tradycja przesądza, że Polska jest chrześcijańskim krajem, bo była w 1650. No, nawet gdyby, to ludzie, przecież to nie jest ten sam kraj, to w ogóle nie jest ten, to nawet nie jest blisko tego samego kraju, bo różnica, wszystko jest inaczej, nawet język jest inny, chociaż jest dość podobny. Sposób myślenia jest inny, no ale przede wszystkim ludność jest inna, bo dzisiejsi mieszkańcy polscy to nie są potomkowie tamtej szlachty i tych protestantów tamtejszych, żadnych rejów i kochanowskich synowie, tylko synowie tych wszystkich chłopów, co orali pole u tego reja i kochanowskiego. To są ci potomkowie, no i to tak się stało z powodu tam historii, o której to już szkoda gadać, szkoda szczępić reja. No i ten, i ponieważ to są potomkowie ludzi, chłopów, znaczy, nie, dzisiejsi mieszkańcy, no to w ich tradycji, sorry, ale żadnego protestantyzmu nie ma, ani nawet nie protestantyzmu, w ogóle reformacji, ani zainteresowania Bogiem czy Biblią, bo taki chłop polski to nie był chrześcijanin według Jezusa i według Biblii w ogóle. Bo nawet jak chciał, no bo czasem chciał, to w ogóle nie wiedział przecież, o co chodzi. To nie było indywidualne. Tam nikt nie oczekiwał od chłopa, że on będzie indywidualnie ambasadorem Jezusa na ziemi. On miał robić, co mu każą. I koniec. To jest dobry chrześcijanin chłop. Zresztą Biblii nikt prawie nie znał, bo prawie żaden chłop nie umiał czytać i pisać, tylko najbogatsi, których było stać na jakieś tam szkoły. To może. No ale jak już umiał czytać i pisać taki chłop, no to pewnie, że tam wykształcił powiedzmy syna, no to ten syn szedł na księdza i już, no a ksiądz to było w Polsce stanowisko, a nie sposób na zbliżanie się do Boga, no co wiecie, że niby jedno drugiemu nie przeszkadza, ale w praktyce to tak też nie zachęca, no przeciętny ksiądz to był, wiecie, taki gruby, spasiony, półwpijany facet, który wykorzystywał stanowisko, odpełniał swoje rytuały, no i cieszył się, nie, z tego, że jest taki status społeczny. A czy wierzył? Może czasem wierzył, czasem. Zależy, jak się trafi. No tak jak i dzisiaj, nie? No, realistycznie popatrzmy na to. Więc Polska jako, jeszcze raz, chrześcijański kraj. Szukajmy, no do czego tutaj? Może, że dużo pomników papieża to czyni z kraju chrześcijański kraj, bo co tu jeszcze znaleźć, no? Jeszcze mam taką propozycję. Chrześcijańskość kraju mierzona na podstawie zachowań ludzi, czy są zbliżone do tego, jak zachowałby się Jezus. To w takiej skali masowej. Czyli na przykład, czy Jezus kazał rozdawać, nie cisnąć sobie rzeczy dla siebie, trzymać sobie w piwnicy, tylko być hojnym. Czy Polacy są hojni? Może to jest jakoś właśnie dlatego, że przykład Jezusa na nich zrobił dobre wrażenie. Jezus był hojny, rozdawał za darmo. Polacy czy lubią rozdawać za darmo? No sorry, ale nie. Według danych w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo tych rzeczy charytatywnych. Tego jest zwyczaj, znaczy to jest w dobrym w ogóle zwyczaju, spodziewa się każdy, że bogaci ludzie będą sporą część majątku po prostu dawać na różne takie publiczne sprawy. W Polsce tego nie ma. W porównaniu, jak się popatrzy na statystyki i to, ile dają polscy bogacze i amerykańscy bogacze, no to różnica jest kosmiczna. To jest dramatyczna różnica w podejściu. No nie chodzi o ilość pieniędzy, bo to wiecie, no jest różnica, że gość ma, może jeden ma 500 milionów, a drugi ma 100 milionów, no i powiemy, że ten polski, co ma 100 milionów, to jest taki biedny, bo amerykański ma 500 milionów, ale gość, kto ma 100 milionów, a daje z tego 500 000 na cele charytatywne, no to jest dalej sknerą, że gość ma 500 milionów i daje z tego 300, to jest właśnie taki amerykański bardziej. Już, więc to nie chodzi o to, że biedniejsi, tylko że są sknerowaci. Czy oni to wzięli od Jezusa? No wątpię, już prędzej od księdza niż od Jezusa, to chyba trochę nie. To może spróbujmy porównać może jakieś prostsze rzeczy, jakieś takie na oko. Może ilość uśmiechów na przeciętnej ulicy, jak idziesz sobie, albo jedziesz rowerem przez las. No to niestety tutaj Anglia by wygrała zdecydowanie, mieszkałem, jeździłem na rowerze. No, na rowerze to jeździłem w różnych krajach. No, nawet więcej niż mieszkałem. No, w kilku tak. Anglia by wygrała, na pewno są najbardziej uśmiechnięci ludzie, ilość uśmiechów, w tym sztucznych, jest wysoka, z grubo powyżej 50%. Może patrzyliście sobie tu, jak mijam ludzi, że oni są bardzo mili, tu przyjaźni, nie? I tak pilnują te psy, schodzą, niektórzy nie schodzą rzeczywiście, ale raczej się uśmiecha i patrzy na ciebie. No, w Polsce ta sama droga wygląda inaczej, może też jest ładnie, ale ludzie... No ludzie, no nie ma tylu uśmiechów, no, no nie ma, no zdarza się, ale no nie tyle i niespecjalnie. Czy to coś tam może znaczyć? Nie wiem, szukam na siłę, bo i tak już nic nie znajdę. Dlatego, że no podsumowując to wszystko, tak naprawdę to całe określenie jest głupie. No głupie jest, bo już ustaliliśmy, że nie może być chrześcijańskiego kraju. No więc w ramach tej głupoty staramy się, żeby jakiegoś sensu nabrało to określenie. Może, no już ja wiem, że pewnie i tak wszyscy ostatecznie się zgodzą, że nie przekonasz ludzi, że dla nich to będzie ilość ludzi należących, decydująca będzie ilość ludzi należących do kościołów. Ale formalnie tak patrząc, to nawet chyba pod tym względem, no dobra, no to nie, w Polsce, od tej strony patrząc, to Polska jest chrześcijańskim krajem, z tego co pamiętam, to chyba 89% Polaków należy, jest zarejestrowana w kościele katolickim, więc to by był kraj bardzo, bardzo chrześcijański, tylko nic innego się nie zgadza. Ilość misjonarzy jest dramatycznie niska, uśmiechów na ulicy nie ma, ludzie są sknerami, mimo że Jezus kazał być hojnym, to może chociaż są otwarci na imigrantów, bo Jezus... Dobra, nie dotykajmy tego tematu nawet, nie. Co ja gadam w ogóle? Co ja gadam? Nie, no nie są otwarci na innych. A to już jest o tyle rażące, że przecież nie tak dawno temu, czy 15 lat temu wstecz patrząc, to była taka sytuacja, że inne kraje dopiero się otwierały na Polaków i Polacy byli tymi jeżdżącymi, żeby zarabiać, i wszyscy inni się bali. No więc jak już sobie pojechali, to teraz sobie zarabiają za granicą. No i to teraz się okazało, że teraz to oni pytania, to teraz wy wpuśćcie następnych. A ja mówię, nie, my już nie wpuszczamy, koniec, na nas się skończy. Byliśmy ostatnimi, którzy jeździli zarabiać do Niemiec, Anglii i Francji. A jak ktoś chce do Polski teraz, won, precz, precz. Oni to na pewno przychodzą zarazę roznosić, tyfus i zło, i przychodzą gwałcić białe kobiety, nie? Czy to jest chrześcijaństwo? Czy to się w ogóle da, no nie mówię, że Jezus kazał tak myśleć, ale czy to się da chociaż w ogóle pogodzić jakoś, uzasadnić, żeby to nie było tak strasznie rażąco sprzeczne z chrześcijańskim podejściem do życia? Otóż nie wiem, ja nie umiem. To jest chyba najbardziej rażąco niechrześcijańskie w Polsce, że jest taka niechęć do obcych. Wszędzie jest jakaś taka niechęć do obcych, albo jakieś powiedzmy szczątki jej, ale no jak mam okazję porównać, bo tu jeżdżę sobie w Anglii na rowerze, jeździłem w Polsce, jeździłem w Hiszpanii na rowerze, przez Wiedeń nawet jechałem na rowerze i było czuć różnicę. Może naprawdę jadąc na rowerze to dużo nie poczujesz, ale jak już żyjesz, mieszkasz, to tak, już się poczuję. Więc nawet najbardziej paradoksalne jest to, że technicznie, czy tak formalnie, to ja w Polsce nie jestem obcy, bo ja jestem obywatelem, a mimo to miałem dużo więcej przypadków, kiedy ja byłem traktowany źle z powodu mojej inności w Polsce niż w każdym innym kraju, w którym mieszkałem, czyli Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, czy nawet powiedzmy Niemczech przez krótkie okresy. I to, albo u ruskich też. No tak, u ruskich się czułem bardziej, mniej jakby piętnowany, mniej spojrzeń spod łba. W Polsce dużo tego było więcej. No, nie no, może to jest jakieś tylko moje wrażenie, więc znowu aż tak nie wyciągam z tego dużych wniosków, no ale to nie jest tylko moja opinia, no. Więc, ale może też znam tylko opinię ludzi, którzy mają podobną opinię do mnie, bo to też tak bywa. Więc to już sobie zostawiam. Niech sobie każdy sam oceni, czy Polacy w porównaniu z Brytyjczykami, Niemcami, Hiszpanami, Włochami i Ukraińcami i Ruskimi są otwarci, uśmiechnięci, przyjaźni, bardziej czy mniej. No nie wiadomo. No i tak gadamy o takich rzeczach ogólnych, że ciężko w ogóle takie sprawy ocenić. Ale no, jeżeli już jest takie pytanie zadane, czy Polska jest chrześcijańskim krajem, no to chociaż spróbujmy dać odpowiedź. No, ja ustalam, że nie jest chrześcijańskim krajem i fakt należenia ludzi do organizacji kościelnej nie robi żadnej różnicy zupełnie i tak prawnie to nic nie znaczy, a na praktykę się nie przekłada w ogóle. No wcale się nie przekłada. No, że kraje dużo bardziej ateistyczne, jeżeli ludzie w krajach kompletnie, które się całkowicie już odcinają od jakiejś religii, Boga, czy jak Czechy, nie? Jeżeli tam ludzie są troszeczkę bardziej przyjaźni, otwarci, czy tak bardziej przypominają tego Jezusa z jego bezinteresownością, no to oznacza, że przynależność do Kościoła nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o bliskość do Jezusa. No tak wynika z praktyki. A teoria, która za tym stoi, no to pewnie też jakaś jest. No i tyle. No jak to zakończyć teraz tą sprawę? No to jest smutne. No smutne, ale nie tak znowu bardzo, ponieważ i tak całe określenie, jak mówię, jest głupie. Najlepiej jest po prostu nie przejmować się takimi nazwami. Uważam, czy że Polska jest chrześcijańskim krajem. Nie jest, ale żaden kraj nie jest chrześcijańskim krajem. Gdyby szukać najbardziej chrześcijańskiego kraju na ziemi, to wygrywają Stany Zjednoczone. Absolutnie najwięcej chrześcijan wysyłanych jako misjonarze, czyli tam jest najwięcej ludzi, którzy poważnie traktują swoje wierzenia chrześcijańskie. Ilość chrześcijan wierzących ewangelicznie jest też, tam jest ogromny odsetek. Jak też kiedyś patrzyłem, ile ludzie przeznaczają na misjonarzy pieniędzy, no to w Stanach Zjednoczonych wygrywają, a potem jest długo, długo nic. To jest właściwie chyba więcej niż wszystkie kraje razem wzięte pod niektórymi względami. Są, chociaż może nie, bo krajów jest jednak dużo, to nie wiem. Ale to mówię, to jest taka ogromna, przeważająca różnica, że Stany Zjednoczone są tym takim fundamentalnym fundament. Jeżeli jest jakiś kraj chrześcijański, taki najbardziej, to będą Stany Zjednoczone, taki obrońca wiary kraj. Amerykanie często zresztą tak się trochę widzą. No, nie wiem, czy to wychodzi wszystkim na dobre, bo to taka część trochę agresywna tak uważa. Nie wiem, jak to powiedzieć łagodnie. No dobra, wiecie, o co chodzi, albo jak nie, to może i lepiej. Ja bym i tak porzucił całe takie myślenie, że jest chrześcijański kraj. Bo gdyby nawet przyjąć, że Stany Zjednoczone są chrześcijańskim krajem najbardziej, to jak to się znowu w praktyce przekłada na życie ludzi, na cokolwiek? No właśnie źle się przekłada, nie za dobrze się przekłada. Pamiętam w tych latach 90. czy w różnych innych okresach historii bywało tak, że ta duża ilość misjonarzy amerykańskich robiła dobrą robotę w różnych miejscach na świecie. I to nie było w ogóle związane z żadnym rządem, prawem, czy imperializmem, czy niczym takim. To po prostu było zupełnie oddolne, zdecentralizowane na poziomie lokalnych kościołów. Ludzie, którzy byli w kościołach, po prostu chcieli, żeby świat był nawrócony i chrześcijański, żeby ludzie poznawali Boga i wysyłali tych misjonarzy. No i dalej to robią, ale zmieniły się te Stany mocno, bo jak widzicie, jeżeli takie coś jak chrześcijaństwo na poziomie kraju przejdzie jakoś w stronę polityki międzynarodowej, jeżeli połączy się z jakimiś ośrodkami władzy, to zaczynają się dziać rzeczy nieprzyjemne. I to już się robi, nie wiadomo dlaczego, władza strasznie psuje chrześcijaństwo, co wiadomo z historii. Każdy, kto zna chociaż tak z grubsza historię chrześcijaństwa, ten wie przecież, że że chrześcijaństwo, nie, to pierwsze, zepsuło się najbardziej w momencie, kiedy połączyło się z Cesarstwem Rzymskim. No niektórzy pewnie mają inne zdanie na ten temat i powiedzą, że to super dobrodziejstwo, że katolicyzm stał się religią globalną Imperium Rzymskiego w którymś momencie, bo po prostu przejęło władzę. Władza od tego momentu stała zawsze w połowie na kościele katolickim, a w połowie na władzy cywilnej. No i tak się trochę potem już przez 1000 lat następnych, tak to w prawo, to w lewo się ze sobą rywalizowały te dwa ośrodki władzy, ale tak naprawdę współdziałały ze sobą, bo były od siebie zależne, współzależne i potrzebowały siebie nawzajem. Żeby porządnie ludźmi rządzić, to ludzie potrzebują mieć nad sobą i bata od strony duchowej, i od strony cielesnej. Więc tutaj przywali batem ksiądz, a tu przywali urzędnik i wszyscy są zadowoleni. I tak się kręci. Tak się kręciło do czasów reformacji, kiedy w końcu było przegięcie i parę osób zaczęło wracać do Biblii i zauważyło, że bardzo daleko odeszliśmy z tym chrześcijaństwem i zaczęły się koncepcje typu rozdział Kościoła od państwa. Bo ludzie zaczęli zauważać, że to władza jest źródłem zła w chrześcijaństwie. I możecie to zauważyć na każdym szczeblu. Od najmniejszej wspólnoty chrześcijańskiej z Wąchocka, która się składa z 5 osób, do całych państw, albo nawet takich super państw jak Stany Zjednoczone, gdzie chrześcijaństwo, które się połączy z polityką takiego Donalda Trumpa, gdzie tam ten sztab modli się najpierw, a potem wysyła bomby na jakieś Irany, Wenezuelę i inne, fantazyjnie z krzyżem gdzieś tam i napisem God loves you, no to zobaczycie, że wszędzie się sprawdza ta zasada, że im mniej władzy wśród chrześcijan, tym lepiej, że to zawsze psuje na każdym poziomie. Dlatego uważam, że mówić, że kraj jest chrześcijański, to jest bardzo niebezpieczna sprawa i ja bym to odradzał. Ja bym wolał mówić, że ludzie bywają chrześcijanami, ten może być, może tamten może nie być. I na tym koniec. Jeżeli już zaczynam mówić, że grupy są chrześcijańskie, to już się zaczyna robić troszeczkę podejrzane. Jeżeli już instytucje się robią chrześcijańskie, to już jest niebezpieczne. No a jeżeli kraje są chrześcijańskie, to jesteśmy już w ciemnej, bo to oznacza, że na pewno jest w to zamieszana władza. A tam, gdzie jest władza plus chrześcijańskie koncepcje, to musi być wypaczenie grube, hipokryzja i różne historie. Z powodu tego, że nauka Jezusa wyklucza rządzenie ludźmi za pomocą siły, władzy, przemocy, indoktrynacji, wykorzystywania przewagi jakiejś siłowej, intelektualnej, ekonomicznej czy innej. To jest kompletnie sprzeczne z naukami Jezusa. Więc albo mówiąc jakoś prościej, nie może być kraju chrześcijańskiego z definicji tego, czym jest chrześcijaństwo. To Jezus tak naprawdę zdecydował i pokazał, czym chrześcijaństwo jest i co to znaczy, że ktoś jest chrześcijaninem. I to nie może nijak pasować do instytucji czy grup, które się opierają na władzy i sprawują tą władzę nad ludźmi w taki czy inny sposób. Chrześcijaństwo to nie jest władza, to jest jakby antywładza. Jest bardzo demokratyczna sprawa od strony takiej społecznej, a od strony znowuż takiego, nie wiem, posłuszeństwa, to jest kompletny autorytaryzm, czyli Królestwo Boże, a nie demokracja Boża, czyli jest jeden król, który ma pełną władzę, nie ma tam parlamentu w Królestwie Bożym, tylko jest król, który jest imperatorem, ale poniżej króla jest totalnie demokracja i ma nie być żadnych więcej ośrodków władzy, ma być bezpośrednio sprawowana władza. Jak to jest technicznie? No według Biblii to ma być ten Duch Święty, który każdemu robi tutaj za urzędnika, pośrednika i wszystkie szczeble władzy, wojewodę i prezesa banku centralnego i wszystkiego innego. I on miał bezpośrednio, tak jak to Jezus ładnie powiedział, weźmie z mojego i da wam, nie? Że przekaże wszystko w imieniu tego, kto rządzi. I w ramach tego słuchania Ducha Świętego to powinna jakaś taka harmonia powinna piękna być. Taka właśnie bardzo piękna, jakaś fajna, demokratyczna wspólnota, która nad sobą ma zupełnie niedemokratycznego króla. Ale gdzie to tak działa? No, gdzie to tak działa? No, działa tu i tam, tylko że to są takie małe, trudne do znalezienia, coraz trudniej grupki ludzi, albo i pojedynczy czasem już ludzie, bo już ciężko nawet grupki znaleźć. Na pewno nie będzie tego tam, gdzie są takie standardowe grupy oparte na hierarchii, władzy, rządzeniu i wymuszaniu, czy co to tam. No i to tyle, co mogę powiedzieć na ten temat, więc może się to chociaż przyda do tego, żeby spróbować popatrzeć inaczej na stronę chrześcijańskich krajów. że żeby najpierw mówię olać to określenie, że nie, bez, ja się nie zgadzam. Ja nie zgadzam się, żeby określać kraj chrześcijańskim. To jest, nawet gdyby tak było, to to jest tak niebezpieczna sprawa, że po prostu nie. Niech będzie kraj krajem, a chrześcijaństwo chrześcijaństwem. I rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby jedno od drugiego stało jak najdalej. Ja w ogóle uważam, że sama koncepcja rejestrowania kościołów już jest zła, bo to już jest podpis, takie podanie sobie ręki z władzą. Jeżeli kościół idzie po rejestrację do państwa, to jest tak, jakby po cichu się umawiali ze sobą, że pozwalamy sobie działać na swoich obszarach, ale to nie tak miało być nigdy, no. To nie jest przypadek, że Jezusa zabiła władza kościelna i zabiła go władza cywilna, bo podpadał i jednej, i drugiej. I to powinno być symboliczne, wyraźny znak dla wszystkich jego zwolenników, że będzie zawsze nieprzyjaźń pomiędzy koncepcją chrześcijaństwo i koncepcją zorganizowana religia i koncepcją władza państwowa. To się, są trzy wykluczające się rzeczy, a właściwie dwie, bo władza państwowa i instytucja religijna bardzo są kompatybilne, świetnie współpracują ze sobą, bo mają te same interesy. Ale znowu chrześcijaństwo, takie w wersji Jezusa, to oryginalne, jest kompletnie niekompatybilne i nieprzyjazne co do tamtych dwóch. W najlepszym przypadku mogą się te dwie, te koncepcje tolerować, a w najgorszym jedna drugą próbuje zabić i zniszczyć. No ale jak widać z historii, nigdy się to nie udało za bardzo, aczkolwiek były wielkie sukcesy, różne tam władze mordowały chrześcijan na prawo i lewo całymi milionami, fantazyjnie, później ich przepraszają w jakichś takich przemówieniach, które są 100 lat później, ktoś wygłasza i przeprasza. No i tak będzie to wracało zawsze. Problem w tym, że nie za bardzo jest z kim walczyć, bo nie ma chrześcijan, którzy by mogli znowu być groźni dla porządku jakiegoś społecznego, tak jak byli w Imperium Rzymskim groźni na początku. A później się okazało, że po co z nimi walczyć? Lepiej się z nimi dogadać. No i to też ta historia się lubi powtarzać, nie? Jak ktoś zna historię Polski, to też se pewnie przypomina, albo mu się kojarzy, jak idealistyczni ludzie dogadali się z władzą, władza im dała trochę władzy i oni zaraz sobie to podchwycili. Jak ktoś ci daje władzę, to ty powiedz, a w życiu weź ją sobie, wsadź ją sobie. Więc ja tutaj mówię, że niektórzy, wielu ludzi dobrze chyba robi, jak na stanowiskach w McDonaldzie są, najniższych możliwych, i ktoś im powiada, że o, zostań superwajzorem, będziesz tutaj rządził, będziesz zarabiał pół funta więcej, ale będziesz rządził. A ja mówię, nie, w dupie mam, nie będę. No i to są sprytni ludzie, mądrzy ludzie, oni wiedzą, że władza to jest bagno, to jest wciąga, to są rzeczy, których trzeba uciekać. No, a ja wracam do domu tym rowerem. Fajnie było z wami tu posiedzieć i sobie pogadać o tym, że nie ma krajów chrześcijańskich i Polska tym bardziej. I do następnego odcinka Odwyku. Wpadnijcie tam czasem na tą stronę, kliknąć w tą żabę, bo żaba nie po to je muchy, żebyś ty w nią nie klikał. No, a jak klikniesz w żabę, to będziesz miał napisane, że dej co łaska, i wtedy możesz dać co łaska, możesz nie dać co łaska, tylko sobie poczytać, że rób co chcesz, panie, co ja jestem, żeby ci mówić, jak masz żyć. No to do następnego odcinka, mówił Martin Lechowicz, www.odwyk.com.